Cześć, witaj w podcaście Długi Dystans Rowerem, w którym przedstawiam sprawdzone sposoby na to, jak czerpać przyjemność z jazdy rowerem, zarówno na krótszych, jak i tych trochę dłuższych dystansach. Ja nazywam się Sebastian Gruszka i witam serdecznie wszystkich powracających słuchaczy. A jeśli jesteś tutaj nowy, to tym bardziej jest mi miło Ciebie powitać i mam nadzieję, że zostaniesz ze mną na dłużej. Pamiętaj, że notatki do tego odcinka są dostępne na stronie długidystansrowerem.pl/podcast/49, bo dzisiejszy odcinek jest oznaczony numerem 49 i tenże materiał poświęcam zagadnieniom dotyczącym bezpieczeństwa rowerzystów na drogach. Bazując na wybranych aktach prawnych i własnych doświadczeniach, staram się w przystępny sposób wyjaśnić, jak powinniśmy jeździć rowerami, aby czuć się pewnie i bezpiecznie w ruchu ulicznym. Oświetlenie rowerowe, jak większość z nas wie, jest obowiązkowym wyposażeniem roweru. Na całe szczęście technologia idzie do przodu, choć i ma to swoje negatywne strony, o czym też dzisiaj będę mówić. Coraz więcej osób kupuje te droższe lampki i to jest moja obserwacja. I zauważam ten trend głównie wśród osób, które zajmują się czy interesują się kolarstwem, trenują na szosie, ewentualnie trenują na MTB, ale mają trochę większe doświadczenie w jeździe na szosie. A to niewątpliwie mnie cieszy i nie tylko mnie, też większość innych osób, tak jak rozmawiam, zauważamy taki pozytywny trend. Niestety, jednocześnie jest też spora grupa rowerowych Januszy. Ja to tak nazywam trochę prześmiewczo, ale mam nadzieję, że rozumiecie, co mam na myśli. Generalnie chodzi o osoby, które kupują na bazarku albo w chińskim markecie najtańsze lampki za 5 czy może nawet i 10 zł i uważają, że ten problem, bo dla nich problemem jest wyposażenie roweru w niezbędne oświetlenie, uważają, że ten problem mają z głowy. Mamy więc dwie skrajności, bo z jednej strony używamy zbyt słabego oświetlenia, a z drugiej strony zbyt mocnego. Ja tutaj celowo pomijam osoby jeżdżące kompletnie bez świateł. Dzisiejszy materiał raczej nie jest poświęcony dla nich, chociaż fajnie by było, żeby posłuchały, bo oczywiście raz, że dla nich będę przygotowywał osobny materiał, aby ich przekonać o istocie stosowania oświetlenia rowerowego, a więc to będzie też taki materiał bardziej natury psychologicznej, też jestem ciekawy, jak wyjdzie mi to w praniu. Natomiast fajnie by było, żeby te osoby też posłuchały tego odcinka po to, żeby właśnie w przyszłości, gdy już będą gotowe na to, aby skorzystać i zainwestować w oświetlenie rowerowe, zainwestować i później z niego skorzystać, bo to też jest ważne, żeby te kupione lampki, one nie leżały nigdzie w szafie, w szufladzie, w piwnicy. A zatem, czy w ogóle da się powiedzieć, że jakieś oświetlenie jest zbyt mocne lub zbyt słabe? Szczególnie mam na myśli tutaj nie własne doświadczenia i obserwacje, a podpierając się wybranymi aktami prawnymi, które obowiązują w naszym kraju. No i jak korzystać z oświetlenia rowerowego w sposób rozsądny, tak aby wszyscy uczestnicy ruchu drogowego na tym skorzystali? Zapraszam do materiału. Zacznijmy od obwieszczenia ministra infrastruktury i budownictwa w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia ministra infrastruktury w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia. Lektura jest bardzo nudna, więc nie będę was nią maltretować, ale kilka najważniejszych, wybranych, dosłownie wyrywków z tego oto dokumentu. W dziale 5 jest on zatytułowany Warunki techniczne roweru, motoroweru, wózka inwalidzkiego i pojazdu zaprzęgowego. Paragraf 53, ustęp 1. Rower oraz wózek rowerowy powinny być wyposażone. I podpunkt 1. Z przodu w co najmniej jedno światło pozycyjne barwy białej lub żółtej selektywnej. Punkt 2. Z tyłu co najmniej jedno światło odblaskowe barwy czerwonej o kształcie innym niż trójkąt oraz co najmniej jedno światło pozycyjne barwy czerwonej. I jest jeszcze podpunkt 1a. Dopuszcza się, aby światła pozycyjne roweru i wózka rowerowego były zdemontowane, jeżeli kierujący tym pojazdem nie jest zobowiązany do ich używania podczas jazdy. O tym, kiedy te warunki rzeczywiście dopuszczają nas do niekorzystania z oświetlenia rowerowego, to do tego jeszcze wrócimy. I jeszcze jeden paragraf, 56 tego samego dokumentu, który odnosi się do świateł, o których właśnie jest powiedziane, czy napisane w paragrafie 53, to co już Wam przytoczyłem. Te światła powinny odpowiadać, ja to też trochę skracam, ale powinny odpowiadać następującym warunkom. Podpunkt pierwszy. Światła pozycyjne oraz światła odblaskowe oświetlone światłem drogowym innego pojazdu powinny być widoczne w nocy przy dobrej przejrzystości powietrza z odległości co najmniej 150 metrów. W przypadku roweru i wózka rowerowego dopuszcza się migające światła pozycyjne. I podpunkt drugi. Światła powinny być umieszczone w przypadku roweru i wózka rowerowego nie wyżej niż 1500 mm i nie niżej niż 250 mm od powierzchni jezdni. Skracając, mowa tutaj jest o dwóch rzeczach, a tak naprawdę o trzech. Trzecia jest ukryta i ja to wszystko zaraz Wam jeszcze raz powiem. Wróćmy do wyposażenia, oświetlenie. Z przodu co najmniej jedno światło pozycyjne. Czym jest światło pozycyjne? Najprościej jest to wytłumaczyć w taki sposób, że jest to lampka rowerowa, która emituje światło własne, nieodbite, czyli nie jest to odblask. I to oświetlenie jest koloru białego, ewentualnie koloru żółtego, selektywnego. Z tyłu co najmniej jedno światło odblaskowe barwy czerwonej w kształcie innym niż trójkąt i jedno światło pozycyjne barwy czerwonej. Zwróćcie uwagę na to, że tutaj jest poruszone są dwie kwestie. Z przodu musi być światło pozycyjne, a z tyłu musi być światło pozycyjne oraz światło odblaskowe. Wniosek z tego jest taki, że z przodu rower nie musi być wyposażony w oświetlenie odblaskowe. Natomiast musi być wyposażony w oświetlenie pozycyjne, a z tyłu musi być odblask i musi być lampka. Lampka pozycyjna, czyli lampka, której światło pozwoli zasygnalizować Waszą obecność na jezdni na drodze. I druga rzecz z paragrafu 56, jeszcze raz znowu skracając, że te światła pozycyjne, czyli te lampki na bateryjki, które najczęściej w tej chwili używamy, one mogą być zamontowane na rowerze na wysokości nie wyżej niż 1,5 metra nad powierzchnią jezdni i nie niżej niż 25 cm nad powierzchnią jezdni. Jaki jest z tego wniosek? Wniosek z tego jest m.in. taki, że jeżdżenie na rowerze z zamontowaną lampką, tak zwaną czołówką na czole czy z przodu kasku, z przodu i z tyłu kasku, w większości przypadków jest, nie chcę mówić, że nielegalne, ale niezgodne po części, niezgodne z warunkami wyposażenia roweru. No bo znowu można by było powiedzieć, że skoro ten dokument dotyczy wyposażenia roweru, a nie wyposażenia rowerzysty, to nikt nie może zarzucić rowerzyście tego, że ma lampkę czołówkę zamontowaną. Ale pomyślmy o tym też, dlaczego ten przepis został wprowadzony. Nie chcę się tutaj wdawać w szczegóły, zostawiam to raczej jako pytanie otwarte, żebyście po prostu nad tym się zastanowili, że z jakiegoś powodu ta wysokość zamontowanego oświetlenia pozycyjnego roweru jest tutaj określona i nie może ona być zwłaszcza powyżej 1,5 metra. No i tutaj jeszcze raz się powtórzę, piję do osób, które jeżdżą z zamontowaną czołówką. Ja o tej czołówce zaraz jeszcze powiem, bo to nie jest tak, że w moim przekonaniu w ogóle nie można jeździć z czołówką. Nie, nie, ja to zaraz sprostuję. Przejdźmy do lampek tych za przysłowiowe 5 czy 10 zł. Uważam, że te lampki po pierwsze są bardzo słabe i bardzo miernej jakości. O ile jeszcze na samym początku one mają bardzo dobre czy w miarę dobre światło, jeżeli chodzi o jego siłę, to niestety po niezbyt długim czasie używania tego światła bateryjki gasną, znaczy bateryjki tracą swoją moc i światło świeci słabiej. Efekt tego jest taki, że niestety też patrząc na charakterystykę, to już wchodzę w zagadnienia związane z elektroniką i z ogniwami, którymi nazywamy potocznie bateriami, mają taką charakterystykę, że im słabiej jest naładowane, czy im jest bardziej rozładowane, to zaraz po włączeniu, po jakiejś dłuższej przerwie, zaraz po włączeniu ta lampka będzie świeciła się światłem mocnym i zapalając ją, zwłaszcza w domu czy w ciemnym korytarzu, mamy wrażenie, że ona świeci wystarczająco mocno. Ale kiedy wyjdziemy na ulicę i minie kilka minut, to siła tego światła będzie już zdecydowanie słabsza, co sam nawet doświadczyłem kilkukrotnie, kiedy jeszcze parę lat temu z takich lampek korzystałem. Także zdecydowanie odradzam. Jeżeli chcecie wydać 5 czy 10 zł na taką najzwyklejszą lampkę rowerową, to naprawdę darujcie sobie, bo niewiele się zmieni niż to, gdybyście w ogóle nie mieli lampek rowerowych. Serio. Przejdźmy do bardzo mocnych lampek z kolei. Po pierwsze, z mojego doświadczenia wynika, że 200 lumenów to jest, jeżeli chodzi o lampkę przednią, bo na razie na przedniej lampce się skupię, 200 lumenów jest taką wartością w zupełności wystarczającą do jazdy w mieście. I mógłbym rozważyć też wykorzystanie tej mocy do jazdy poza miastem w ciągu dnia. Generalnie te 200 lumenów jest taką wartością w zupełności wystarczającą, jest ona dość uniwersalna, ale o tym, czy oświetlenie jest dobre czy złe, świadczy nie tylko siła, która jest w większości przypadków przez producentów określana miarą lumenów, ale też optyka. Optyka, czyli zastosowany układ soczewek w przedniej części lampki, który w odpowiedni sposób rozprasza bądź skupia światło emitowane przez diodę czy przez źródło światła, które jest zamontowane wewnątrz lampki. I o co chodzi? Tak naprawdę chodzi tutaj o to, że może posłużę się przykładem i wybiorę jedną z droższych, ale i kultowych lampek Bontragera Ion 200. Jest to, uważam, bardzo dobra lampka, zarówno jeżeli chodzi o jazdę w ciągu dnia, jak i jazdę w nocy w warunkach miejskich, kiedy jeździmy przy lampach ulicznych, bo nawet i ta lampka, ona ma rzeczywiście 200 lumenów i kiedy przełączam ją w tryb ciągły, to emituje na tyle dobre światło, że jakąś poświatę przed przednim kołem widać. No oczywiście nie pojadę tak szybko i sprawnie jak z mocniejszą lampką. Wracając jeszcze do tego Bontragera, to chcę jeszcze Wam powiedzieć, że właśnie ta lampka jest skonstruowana w taki sposób, że to główne źródło, ten główny strumień świetlny, który jest widoczny z prawie 2 km, on jest w niewielkim kącie rozproszenia, natomiast w szerszym kącie rozproszenia jest rzeczywiście rozproszona pozostała wiązka światła i to wpływa też na to, że jesteśmy widoczni, czy to oświetlenie jest widoczne z większej kąta padania, a jednocześnie też nie tak mocno oślepia człowieka patrzącego na wprost, czy właśnie pod pewnym kątem na to oświetlenie. Jeżeli jeszcze chodzi o bardzo mocne lampki przednie, no to oczywiście można kupić lampki mające 500, 800, 1000, 1500, nawet 2000 lumenów i nie mam nic przeciwko temu, żebyście z takich lampek korzystali, żebyście takie lampki mieli. Jak najbardziej rozumiem Waszą potrzebę, szczególnie podczas jazdy na MTB w lesie. Tu jak najbardziej rozumiem, że jest to potrzebne. ale pamiętajcie też o tym, żeby zmniejszać moc tego światła, kiedy wyjeżdżacie na drogę główną, kiedy z naprzeciwka jedzie rowerzysta albo samochód, bo po prostu oślepiacie. Sam miałem też taką sytuację, kiedy zjeżdżałem w Sopocie z pętli Reja, już zbliżałem się do obszaru bardziej zabudowanego, a z naprzeciwka jechało dwóch rowerzystów. Jeden z nich miał naprawdę bardzo mocną lampkę przednią, aż miała dwa źródła światła w sobie i tak mocno świecił po oczach, tak mocno mnie raził, że ja musiałem się rzeczywiście całkowicie zatrzymać, zasłonić ręką oczy, tak żeby mnie nie raził, żeby mógł cokolwiek widzieć. I to też jest bardzo mocny sygnał do użytkowników tych lampek, żeby pamiętali o tym, że ta lampka naprawdę potrafi narobić sporo szkody. No i właśnie o tej szkodzie jeszcze chciałem powiedzieć, że no jeżeli ta lampka będzie zbyt mocno świeciła, to może właśnie spowodować więcej przykrości, aniżeli pożytku, bo chociażby oślepiony kierowca może nie wiedzieć w pewnym momencie, w którym kierunku ma jechać. No, może to jest skrajne i bardzo katastroficzne myślenie, że ten kierowca mógłby zmienić tor jazdy aż tak mocno, żeby zderzyć się z tobą czołowo. No ale wyobraź sobie prostą sytuację, że w tym samym kierunku, co jedzie ten kierowca, czyli naprzeciwko ciebie też jedzie rowerzysta i ten kierowca może tego rowerzysty, mimo tego, że będzie dobrze oświetlony, może go po prostu nie zauważyć i może w niego wjechać, albo będzie szedł pieszy poboczem drogi. Sytuacji jest wiele. Także teraz przejdźmy jeszcze do zagadnienia związanego z ustawieniem lampki. Jak tą lampkę ustawić, żeby ona była dobrze ustawiona. Jeżeli w instrukcji obsługi do lampki, którą kupiliście, nie ma takiej informacji, a przeglądając oferty różnych lampek nie natrafiłem na takie informacje poza lampkami Bontragera. Lampki Bontragera mają zapisane w instrukcji, że obudowa ma być umieszczona równolegle do podłoża. No i tutaj wierzę w to, że producent tutaj w taki sposób skonstruował tą lampkę, że źródło światła nie świeci rzeczywiście równolegle wzdłuż podłoża, a jednak bardziej w przód, raczej przed koło. No i rzeczywiście powinno być tak, że ta przednia lampka, ona powinna być skierowana lekko w dół, w taki sposób, żeby ona oświetlała przednie koło, a nie w dal, tak żeby świeciła mocno przed siebie. No i zwłaszcza w mieście, gdy z naprzeciwka coś jedzie, to tyczy się zarówno i samochodów, i rowerzystów. Co do tylnej lampki, no to tutaj sprawa jest znacznie prostsza. Tylna lampka powinna być co do zasady ustawiona w taki sposób, żeby światło z niej padające świeciło równolegle do podłoża. Czyli w większości przypadków ta lampka powinna być prostopadle ustawiona do podłoża. Ta jej tylna krawędź powinna być ustawiona prostopadle do podłoża. Zadajecie mi czasami pytanie odnośnie lampki, odnośnie trybu, czy lampka ma mrugać, czy nie powinna mrugać. No to wracając do przytoczonej wcześniej dokumentacji czy rozporządzenia, tam jest rzeczywiście zapis, że dopuszcza się światło pozycyjne migające i co do zasady nie mam nic przeciwko, żeby lampki migały w ciągu dnia, bo to rzeczywiście poprawia nasze bezpieczeństwo, a aż tak mocno nie wydaje mi się, żeby utrudniało życie kierowcom. Tak przynajmniej to postrzegam. Jeżeli macie jakieś sygnały od kierowców albo spotkaliście się z jakimiś sytuacjami jako kierowcy, że w ciągu dnia mrugające światło wam przeszkadzało, dajcie mi proszę znać. To też będzie dla mnie ważna informacja, żeby ją w pewien sposób też przetworzyć i zastanowić się nad tym zagadnieniem. Natomiast jeżeli chodzi o jazdę w nocy, tu zdecydowanie zalecam światło stałe. Wiem, że są jeszcze osoby, które podejmują się jazdy ze światłem i migającym, i stałym, czyli mają dwie lampki, i to myślę, że też może być ok, jeżeli tak uważacie, jeżeli spotkaliście się z tym, że to poprawia wasze bezpieczeństwo i kierowcy dzięki temu mogą łatwiej odnotować waszą obecność. Ok, nie ma sprawy, ale też no, rozważnie z tego korzystajcie. Myślę, że co za dużo, to niezdrowo, ale jak za dużo będzie, to też może być przesadnie. A o co chodzi jeszcze z tym światłem mrugającym? Czasami się dziwię, że są osoby, które jeżdżą z przednim światełkiem migającym, które świeci wprost przed koło i no mnie, ja parę razy próbowałem tak jeździć i mnie bardzo przeszkadza to, że to światełko tak mruga cały czas. No i podobnie mają też kierowcy, zwłaszcza jeżeli chodzi o tylne światło, to chcę, żebyście mieli taką świadomość, że zwłaszcza w nocy, w dzień takiego problemu nie ma, ale zwłaszcza w nocy, kiedy kierowca widzi tylko i wyłącznie wasze światełko i nic więcej, nawet nie widzi waszej sylwetki, to przez to, że światło jest mrugające, kierowca ma problem z oszacowaniem odległości od roweru, ponieważ traci co chwilę punkt odniesienia. Tylne światło w nocy może, poza tym właśnie jeszcze jedna rzecz, że tylne światło w nocy może świecić słabszym światłem niż w ciągu dnia. Może się to wydawać dla was dziwne, ale tu może jeszcze się posłużę też przykładem tego, jak działa lampka Bontrager Flare RT. Ona ma wbudowany czujnik natężenia światła zewnętrznego. No i kiedy on jest aktywny, to rzeczywiście w nocy lampka z trybu migającego dziennego przełącza się na tryb nocny, który jest znacznie słabszy i to jest w zupełności rozsądne. Z tego względu, że miałem okazję jechać za jednym kolarzem w nocy właśnie, który też miał dokładnie tą samą lampkę, Flare RT, i on miał ją ustawioną z wyłączonym czujnikiem oświetlenia i ona cały czas mrugała tak mocnym światłem, że ja nie byłem w stanie jechać za nim w odległości bliższej niż 100 metrów i tu naprawdę nie przesadzam. To światło było bardzo mocne, ono aż wręcz moje oczy płakały, jak widziały to światło, a nawet nie patrzyłem wprost w centrum źródła tego światła, także miejcie to proszę na uwadze. Pamiętajcie, że kierowcy też w taki sam sposób widzą to światło i ono jest takie bardzo penetrujące, także naprawdę w nocy światło może być słabsze. Co do lampki czołówki, to o tym już raz powiedziałem, ale to jeszcze podsumuję, bo generalnie zmierzam do podsumowania. Lampka czołówka na kasku, do lasu nie ma sprawy, ok. W ruchu ulicznym nie. I kropka, nie będę tutaj się rozwodził. Myślę, że jest to zbyteczne. Oczywiście jak jedziesz poza miastem, ulicą, nic nie ma innego dookoła, możesz z tej czołówki korzystać, nie ma sprawy. Ale ja bym tą czołówkę traktował jako dodatkowe oświetlenie typu światła drogowe, tak jak w samochodzie. I no, tak jak w samochodzie światła drogowe wyłączamy, kiedy jedzie coś z naprzeciwka, tak i w tym przypadku tą czołówkę wyłączałbym. Także zostawiam to do rozważenia przez ciebie. A co do montażu jeszcze tylnego oświetlenia, to jest jeszcze jedna rzecz. Upewnij się zawsze, że sakwy i inne elementy konstrukcyjne nie zasłaniają tej lampki. Już wielokrotnie się spotkałem z taką sytuacją i to też nawet u nas w Trójmieście, gdzie jeżdżę najczęściej. I to najczęściej widać u osób, które na przykład jeżdżą do pracy czy z pracy i mają z tyłu na bagażniku zamontowaną torbę, sakwę, coś w czym przewożą swoje rzeczy potrzebne na co dzień do pracy, no i lampkę mają zamontowaną na sztyce podsiodłowej na tyle nisko, bo na przykład mają nisko siodełko ustawione, ale mają na tyle nisko tą lampkę zamontowaną, że sakwa czy torba, to co jest z tyłu, to rzeczywiście przysłania na tyle mocno to oświetlenie, że ja jestem w stanie, czy byłem w stanie to oświetlenie dostrzec, będąc 2 metry za tym rowerzystą, więc pamiętajcie o tym. No i dotrwaliśmy do końca. Mam nadzieję, że rzuciłem nowe światło na Twoje przemyślenia o oświetleniu. Temat jest bardzo ważny, gdyż tak jak wcześniej już mówiłem i jak możesz się też domyślać, wpływa to po prostu na Twoje bezpieczeństwo. Używanie jakiegokolwiek światła to zdecydowanie za mało, no i oświetlenia należy używać umiejętnie, tak jak ze światłami drogowymi i przeciwmgłowymi w samochodach. Pamiętaj, że notatki do tego odcinka dostępne są na stronie długidystansrowerem.pl /podcast/49. Jeśli podoba Ci się ten materiał, powiedz choć jednej osobie z Twojego otoczenia, że podcast Długi Dystans Rowerem istnieje i że powinien zacząć go słuchać. Zapraszam Ciebie też do obserwowania mojego profilu na Instagramie. Znajdziesz mnie jako Seba on Bike, pisane razem. Staram się raz w tygodniu na tym profilu na Instagramie zrobić quiz w Instastory. Quiz z takich podstawowych, choć nie tak oczywistych zagadnień prawnych, o których każdy rowerzysta wiedzieć powinien. I w tym quizie pojawiały się już właśnie pytania związane z wysokością montażu oświetlenia rowerowego i z jego mocą, czy zasięgiem, widocznością. Będzie mi bardzo miło również, jeżeli napiszesz recenzję i zostawisz ocenę mojego kanału na Apple Podcasts. Dzięki temu będę mógł dotrzeć do kolejnych osób. Jeśli nie wiesz, jak to zrobić, napisz do mnie na Instagramie czy na Facebooku, albo wyślij po prostu maila na adres kontakt@długidystansrowerem.pl. Ja zresztą raz na jakiś czas w Instastory przypominam Wam i pokazuję, jak napisać tą recenzję właśnie w Apple Podcasts. Chcę jeszcze wspomnieć, że audycję wspiera Fundacja na Rowerze, podejmująca działania służące poprawie bezpieczeństwa rowerzystów w ruchu drogowym. I to wszystko z mojej strony na dzisiaj. Dziękuję Wam bardzo za wysłuchanie do końca i do usłyszenia w kolejnym odcinku. Cześć!